Ekscelencjo, najdostojniejszy księże, biskupie, drodzy bracia, drogie siostry. Spotkaliśmy się tutaj z dwóch powodów. Najpierw z tego powodu, że jesteśmy Polakami. A miejsce, na którym stoimy, jest Polską w szczególnym sensie tego słowa. Na tym miejscu wspominamy Tadeusza Kościuszkę. Możemy śmiało powiedzieć, my wszyscy z niego. Ale jest jeszcze drugi powód naszego spotkania, o którym wspomniał ksiądz biskup we wprowadzeniu do tej mszy świętej. Spotkaliśmy się tutaj, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wszyscy wierzymy w cudowną siłę modlitwy. Wierzymy, że na tym miejscu nasza modlitwa będzie miała siłę stokrotną. Spotykamy się, bo jesteśmy Polakami i jesteśmy ludźmi wierzącymi. I w tym momencie dziejów, w którym właśnie się znajdujemy, chcemy być polską modlitwą właśnie w tym miejscu. Pozwólcie, że szczególną uwagę zwrócę dzisiaj na słowa modlitwy pańskiej, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Spotykamy się tutaj, aby w szczególny sposób pomodlić się o chleb dla naszej ojczyzny. Bóg daje człowiekowi to, co człowiek potrzebuje. Daje mu słońce, aby się ogrzał. Daje mu deszcz, aby ziemia mogła wydać plon. I Bóg zesyła także na ziemię wiatr. Taki wiatr, jak na przykład dzisiaj. Wiatr jest ziemi bardzo potrzebny. Wiatr jest potrzebny także nam. Na tym wietrze dzisiaj nasza modlitwa trafi prędzej do nieba. Dlatego dziękujemy Panu Bogu także za ten wiatr. Modlitwa o chleb jest jednak modlitwą szczególną, bo chleb bierze się z dwóch źródeł. Z ziemi i z pracy rąk ludzkich. Aby był chleb, muszą być te dwa źródła. I urodzajna ziemia, i praca. Jedno i drugie źródło musi się połączyć. Dlatego wiemy dobrze, że istnieje coś takiego jak grzech przeciwko chlebowi. Polega on nie tylko na tym, że człowiek marnuje chleb, rzuca na ziemię okruszyny chleba. Ale polega ten grzech także na tym, że Bóg daje człowiekowi wszystko, aby był chleb. A człowiek z różnych powodów stawia przeszkodę na drodze do dojrzewania chleba. I ta przeszkoda jest grzechem. Grzechem przeciwko modlitwie pańskiej. Jest grzechem przeciwko tej prośbie chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. Wypowiadając tą prośbę o chleb, modlimy się nie tylko o urodzaj, ale modlimy się także o tych ludzi i za tych ludzi, którzy rękami swoimi przyrządzają nam chleb. Dzisiaj w szczególny sposób zwróćmy uwagę na los tych ludzi. Dzisiaj z tego miejsca przyjrzyjmy się pracy rolnika, pracy polskiego chłopa. Patrząc na tę pracę, będziemy mogli lepiej zrozumieć sens modlitwy pańskiej. Dwie sprawy szczególnie dzisiaj przykuwają naszą uwagę. Mówi się bardzo wiele dzisiaj o właśnie ten mocniejszy trochę wiatr jest także potrzebny, żeby modlitwa pańska prędzej trafiła pod stopy Boga. Mówi się dzisiaj, że istnieje wielki kryzys w polskim rolnictwie. Skąd się ten kryzys wziął? Jakie były jego początki? Dużo by na ten temat mówić, ale pozwólcie zwrócić uwagę na jedno źródło. Jest w dzisiejszej mowie naszej takie słowo, które nabrało niedobrego znaczenia. I swoim niedobrym znaczeniem zostało skierowane przeciwko ludziom, którzy w naszej ojczyźnie przysposabiają nam chleb. Słowo to brzmi prywatny. Historia tego słowa to odrębna sprawa. Ważne jest to, że od pewnego czasu słowo prywatny nabrało w Polsce złego znaczenia. Co jest prywatne, mówiło się, jest złe. Prywatne musi być uspołecznione, bo tylko to, co uspołecznione, jest dobre. A co jest uspołecznione, nie jest prywatne. Słowo to przez panującą u nas ideologię zostało skierowane przeciwko rolnikowi, przeciwko chłopu. I nagle pewnym okresie prywatny, tak zwany prywatny chłop, prywatny rolnik, znalazł się w naszej ojczyźnie jak trędowaty pomiędzy zdrowymi. A przecież w słowie tym leży ogromne nieporozumienie. Jak można określać tym słowem kogoś, kto dzięki swojej pracy żywi cały naród? Jak można szkalować tym słowem człowieka, który z ogromnym poświęceniem przygotowuje dla tego narodu chleb? Nasza gospodarka rolna od wielu już wieków jest gospodarką najbardziej ze wszystkich gospodarek społeczną. Pamiętamy znakomitą powieść Bolesława Prusa, placówka, jak słyszałem przed chwilą, jedno z waszych pism podziemnych nazywało się właśnie placówką. To dobra nazwa. Czy gospodarstwo bohatera placówki było gospodarstwem prywatnym? Nie. Ono było częścią ojczyzny i chłop, który w okresie zaborów bronił tej ziemi, bronił jej jako części ojczyzny. Kiedy Tadeusz Kościuszko ogłaszał swój połaniecki manifest, to ogłaszał go po to, ażeby w naszej ojczyźnie każdy mógł mieć swoją cząstkę. I śmiało można powiedzieć, że nigdy w Polsce nie było w tym sensie gospodarki prywatnej, w jakiej była w Niemczech czy we Francji. Dlatego hasło uspołeczniania rolnictwa po wojnie było hasłem absurdalnym, samym w sobie sprzecznym. I dzisiaj na tym miejscu trzeba szczególnie mocno powiedzieć do wszystkich zgromadzonych tu chłopów, rolników: nie pozwólcie, aby was nazywano tym słowem, bo w słowie tym kryje się wielkie kłamstwo naszych czasów. Ale jest jeszcze druga sprawa. Pamiętacie być może wspaniałe spotkanie polskich rolników z Janem Pawłem II w Tarnowie podczas ostatniej pielgrzymki. Było tam ludzi mrowie, a papież stanął na podwyższeniu, nic nie mówił, patrzył w ten tłum i w pewnym momencie powiedział: niech się wam napatrzę. A potem, kiedy mówił do nas, zacytował Norwida i powiedział: pewne zdanie Norwida, poza którym kryje się piękny obraz, zdanie dotyczące pracy na roli. Mówił o tym, że chłop na roli pracuje jakby dwoma rękami. Jedną ręką trzyma się ziemi, a drugą nieba. Jedną ręką wydobywa chleb, a drugą ręką z nieba wydobywa piękne, złote myśli. Z tej podwójnej pracy pochodzi w Polsce chłopska, wiejska kultura. Ta kultura jest ogromnym skarbem naszego narodu. Z niej czerpali swoją inspirację najwięksi artyści, najwięksi polscy myśliciele. I ta kultura jest naszą duchową mocą. Bo co to jest kultura, moi drodzy? Kultura to jest prawda. To jest po prostu ta prawda, która się objawia w pieśni, w poezji, w malarstwie, w rzeźbie. To jest ta prawda o nas, o naszej duszy. Człowiek pozbawiony kultury jest pozbawiony duszy. Częścią tej kultury jest chłopska praca, a przede wszystkim jest chłopska modlitwa. Zastanawiałem się czasem, co by się stało z polskim kościołem, gdyby nie było polskiej wsi. Przecież ogromna większość polskich duchownych, ogromna większość polskiego episkopatu to są synowie, to są córki, zakonnice polskiej wsi. Kościół polski jest silny przede wszystkim siłą pracy, którą wykonuje, a pracy tej wszyscy uczyliśmy się przede wszystkim na wsi. Kościół wie, co w tym narodzie robić. Przechodzą przez ten naród rozmaite burze dziejowe, wojny, powodzie, nieszczęścia. Ale Kościół wie, co należy robić w piątek, w sobotę, w niedzielę, co robić o 8 rano, o 7, o 12 w południe. I ta wiedza jest ogromną siłą naszego narodu, ale podobnie wie, co robić także polski chłop. Wie, co robić wtedy, kiedy jest wiosna i kiedy jest zima. Wie, co robić rano i co robić wieczór. Stąd bierze się wielka polska mądrość. Drodzy moi, nie pozwólcie sobie odebrać waszej chłopskiej, wiejskiej kultury. Jeżeli na wsi nie będzie kultury ludowej, to nie będzie na wsi żadnej kultury. A będzie to wtedy tak, jakbyś człowieku duszę z ciała wyrwał. Drodzy bracia, drodzy przyjaciele, trzeba już kończyć nasze rozważanie i nasze przygotowanie do tej modlitwy Ojcze Nasz, którą za chwilę wszyscy odmówimy. A ze szczególnym akcentem będziemy się starali rozumieć słowa chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, bo w tej modlitwie będzie nie tylko sprawa ziemi, ale i sprawa tych, co na ziemi pracują, zawarta. Ale są przecież, kochani moi, między nami dzisiaj kandydaci do Sejmu, kandydaci do Senatu. Pozwólcie, drodzy moi, że na koniec zwrócę się do was z tego miejsca. Powiedział kiedyś Cyprian Norwid: nadzieja jest z prawdy. Wszyscy czujemy. Czego dzisiaj najbardziej potrzeba polskiej wsi? Polskiej wsi potrzeba nadziei. Macie rację. Nadziei potrzeba także robotnikom, inteligencji, studentom, młodzieży. Tak, to racja. Ale ja myślę, że jeżeli polska wieś będzie mieć nadzieję, to ona stąd powędruje, tak jak ten wiatr, także na polskie uczelnie, do polskich fabryk. A Norwid powiedział: nadzieja jest z prawdy. A jeden z robotników w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej powiedział, że gotów jest pracować na zamiskę zupy, byleby go w końcu przestano okłamywać. Bo kłamstwo to jest coś takiego, co uderza w duszę, co podcina nadzieję. Drodzy moi, nie wiem, czy uda się wam zreformować głęboko Polskę. Chcemy, żeby się udało. Nie wiem, czy dzięki waszym zabiegom dokona się w Polsce cud gospodarczy. Nie wiem, czy dzięki waszym wysiłkom zmieni się choć trochę polityczna sytuacja w świecie. Ale jedno jest pewne. Dzięki wam może być w tym kraju trochę mniej kłamstwa. A jeśli będzie mniej kłamstwa, będzie nadzieja. Bo nadzieja jest z prawdy. I dlatego, drodzy bracia, włączmy także dzisiaj do tej modlitwy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj także prośbę za tych ludzi. Powiedzmy im ze serca, w tym miejscu, w którym kiedyś wypowiedział historyczne słowa naczelnik Kościuszko, powiedzmy im to, co się zawsze mówi, kiedy się widzi człowieka pracującego w polu. Powiedzmy im: szczęść wam Boże. Amen. Panie Boże,
wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Ojcu. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
wstąpił z nieba
i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Pilatem, został męczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie chwała, sądzi żywy i mały. Bez Niego nie będzie końca. Mamy już życie radę. Bo do Ojca i Syna pochodzi. Z Ojcem i Synem wspólnie chwała, który mówił przez Bóg. Wierzę w Duchu Świętego, że Chrystus i Kościół wstaje przez nadłużenie grzechów rzeczy i oczekuję wskrzeszenia Pana i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Ojcu naszemu w niebie, przedstawienictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej naszego narodu, przedstawmy to w dumę.
Módlmy się za Kościół Święty, aby odważnie głosił światu Ewangelię Chrystusa.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za związki zawodowe, aby broniły pracowników przed wyzyskiem i udzielały im poparcia w walce o sprawiedliwość.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za rolników indywidualnych, aby tak korzystający z ich ciężkiej pracy darzyli ich szacunkiem i wdzięcznością. Módlmy się za naród polski, aby w każdej słabości szukał duchowej pomocy u Boga, u którego tyle pokoleń ojców i matek naszych ją znajdowało.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za rządzących naszym państwem, aby wszystkie prawa człowieka zharmonizowali z dobrem całej ojczyzny.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za nas samych, abyśmy wszyscy gorliwie spełniali swoje codzienne obowiązki dla wspólnego dobra wszystkich rodaków.
Boże, który słowami proście otrzymacie, dałeś nadzieję serca modlących się, wejrzyj na prośby Twojego ludu i przedstawienictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski łaskawie wysłuchaj przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Dokądże nas będziesz trzymał w niepewności? Zwróćmy dzisiaj, moi drodzy, uwagę na te słowa z dzisiejszej Ewangelii. Wydaje mi się, że nasza wyobraźnia i nasza refleksja religijna musi krążyć po rozmaitych sprawach tego świata, ale od czasu do czasu musi ona wrócić do tekstu Ewangelii, ażeby
napić się u źródła. Dlatego dzisiaj oderwijmy się od rozmaitych problemów naszego życia codziennego i spróbujmy zrozumieć ten niepokój, który kryje się za słowami, dokądże nas będziesz trzymał w niepewności. Spróbujmy w tym niepokoju pytających odkryć także coś z naszego własnego niepokoju. Oto Bóg. Bóg, który trzyma człowieka w niepewności. Bóg, który się skrywa. Bóg, który jest Bogiem obecnym pod postacią nieobecności. Jesteś Bogiem zakrytym, mówi autor natchniony. Łatwiej jest nam w dzisiejszym świecie zobaczyć świątynię Boga niż Boga samego. Człowiek jest skazany na to, ażeby czytać znaki obecności Boga ze świątyń rozsianych po ziemskim globie. Widzimy same znaki, ale tego, komu te znaki zostały zbudowane, nie widzimy. Człowiek czyta i nie ma pewności, czy czyta dobrze, czy źle. Człowiek wierzy, ale sama jego wiara jest ciemnością. Dlatego to pytanie, dokądże nas będziesz trzymał w niepewności, jest pytaniem każdego człowieka wędrującego i błądzącego po tej ziemi. Ale kiedy mówimy o Bogu, który się skrywa, musimy mieć na uwadze to, że istnieją dwa rodzaje skrywania. Istnieje ukrycie dobra i istnieje ukrycie zła. Dobro i zło lubią działać z ukrycia, ale inne jest ukrycie dobra, a inne jest skrywanie się zła. Jak pamiętamy, były takie sytuacje w Ewangelii, kiedy to Chrystus prosił swoich uczniów, aby nikomu o tym, co się stało, nie mówili. Chrystus uczynił cud. Cud wywołał entuzjazm ludzi. Ludzie biegali, opowiadali sobie o tym, co było, przekazywali wiadomości z ust do ust. Ale Chrystus mówił im: nie mówcie o tym nikomu. Ludzie nie słuchali próśb Chrystusa. Im bardziej zakazywał, tym bardziej mówili. Interesujące jest jednak pytanie, dlaczego Chrystus zakazywał? Przecież to, co robił, było dobre. To były cuda, często cuda uzdrowienia. Dlaczego mieli milczeć? Albo ta pamiętna sytuacja, kiedy wyszli na górę przemienienia i kiedy tam nad Chrystusem ukazała się chwała Boża. Chrystus powiada: nikomu o tym nie opowiadajcie. Dlaczego mieli nie opowiadać aż do chwili zmartwychwstania? Czy z jakiejś ostrożności? Wydaje się, że nie o nieostrożność tu chodziło. W naturze dobra bowiem jest coś takiego, co skłania je do działania z ukrycia, bez rozgłosu. Dobro lubi działać w ukryciu i można powiedzieć, im bardziej jest autentyczne, tym bardziej jest skryte, intymne, milczące, tym mniej opowiada o sobie. Prawdziwie wielkie poświęcenie człowieka dla drugiego człowieka dokonuje się w milczeniu. Do istoty dobra należy jakiś rodzaj skromności. Tej skromności, która sprawia, że człowiek dobry nie tylko nie domaga się pochwał, ale źle znosi wszelkie pochwały. Jeżeli dobro ma zaistnieć, to ma zaistnieć samo dla siebie. Dobro jest tak cenne, że ma zaistnieć samo dla siebie, bez oglądania się na uznanie ze strony innych. Chrystus uzdrawia, ale Chrystusowi chodzi tylko i wyłącznie o uzdrowienie, o nic więcej. Chodzi mu o to, ażeby pomóc człowiekowi. I skoro pomoże, nie trzeba już o tym mówić, trzeba milczeć. W końcu to nie jego ludzie powinni chwalić, ale Boga. I dlatego ten dziwny zakaz w Ewangelii. Nie mówcie o cudach. Nie mówcie o rozmnożeniach chleba. Nie mówcie nawet o cudownościach na górze przemienienia. Dobro, rzetelne dobro, autentyczne dobro źle znosi wszelkie pochwały. Ale jest jeszcze, moi drodzy, drugi rodzaj ukrycia. Jest to ukrycie, w którym działa zło. Bo zło także działa z ukrycia i w ukryciu. Można nawet powiedzieć, że ukrycie jest sposobem działania zła. Zło bowiem tym się charakteryzuje, że nie może działać pod własnym imieniem, lecz zawsze musi przybierać na siebie pozór dobra. Tylko wtedy, gdy zło działa pod pozorem dobra, znajduje uznanie w oczach świata. Bo zło musi dbać o pozory. Bez pozoru, bez złudzenia. Dobro, zło nie mogłoby istnieć. Nie mogłoby działać. Ono zawsze musi udawać, że działa jako dobro. Wśród tych wielu pozorów, jakimi w swoim działaniu posługuje się zło, wśród wielu pozorów, których zło do swego działania potrzebuje, jest jeden pozór szczególnie ważny. Tym pozorem jest sukces. Zło potrzebuje sukcesu. Potrzebuje pokazać, że zwyciężyło, że wygrało. Dlatego nawet wtedy, kiedy przegra, stara się o pozór sukcesu. Zło czyni ogromne wysiłki, aby swe klęski przedstawić jako swoje sukcesy. I po to potrzeba złu nieprawdy, potrzeba mu kłamstwa. Kłamstwa i nieprawdy, z których buduje się coraz więcej pozorów. Jest jeszcze jedna różnica pomiędzy skrytością dobra a skrytością zła. Dobro jest w pewnym sensie bezbronne. Mówiąc inaczej, ono broni się samo. Dobry czyn nie potrzebuje dodatkowych argumentów, uzasadnień, usprawiedliwień. Albo się widzi, że to, co się robi, jest dobre, albo się tego nie widzi i wtedy nie ma rady. O dobru nie potrzeba mówić, to o złu trzeba dużo mówić, trzeba usprawiedliwiać, trzeba uzasadniać, często trzeba się z nim kryć. Zło jest zawsze bardzo gadatliwe, a dobro milczące i w tym milczeniu pozornie bardzo bezradne. Dokądże nas będziesz trzymał w niepewności? A Chrystus powiada tak: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. To bardzo charakterystyczna wypowiedź. Oni nie są z jego owiec i dlatego dobro, które Chrystus czyni, stało się dla nich zupełnie nieczytelne. Czyny świadczą o mnie, a oni tych czynów nie pojmują. Powiedziałem wam, ale wy nie wierzycie. Ci słuchacze ze świątyni jerozolimskiej zgubili trop Boga. Wiedzieli, że Bóg jest Bogiem zakrytym i chcieli zerwać zasłonę, bo wiedzieli, że Bóg mieszka za zasłoną. Ale im więcej zasłon zrywali, tym mniej widzieli. Tym mniej rozumieli, bo szukali Boga tak, jakby go chcieli zdemaskować przez zrywanie zasłon. Wyobrażali sobie, że Bóg występuje jako zła siła ukryta, którą trzeba demaskować, podglądać, do której trzeba zaglądać ukradkiem, ze strachem, z niepokojem, czy się nie zostanie ukarany. Nie rozumieli tego, że Boga szuka się inaczej. Nie trzeba zrywać zasłon. Boga szuka się, idąc przez świat, tropem dobra. Dobra, które jest milczące, gdy świat jest pełen krzyków, jest skromne, gdy świat oczekuje pochwał, jest cierpliwe, gdy świat jest niecierpliwy. Dobra, które wierzy, że nie to jest najważniejsze, co ludzie dookoła opowiadają o cudach, ale najważniejsze jest to, czy człowiek został uzdrowiony, czy nie został uzdrowiony. Dokądże nas będziesz trzymał w niepewności? Ta niepewność bywa także naszym udziałem. Ale jeśli tak jest, to znaczy, że pomyliliśmy trop Boga. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga.